Wolna antena. Radio Wnet.
Tu krąg przyjaciół gawędy historycznej. Witam serdecznie, Krzysztof Jabłonka. Kontynuujemy za konsolą Karol. Dzisiaj kolejne państwo, które wraz z nami obchodzi stulecie. Może nie tak hucznie, może nie tak pompatycznie czasem, ponieważ niepodległość Islandii, którą zapowiedziałem tydzień temu, przyszła trochę spokojnymi, wolnymi krokami, a gdy obie strony, czyli Dania od czasów Unii Kalmarskiej, pamiętajmy, to są czasy Jagiełły, 1396, kiedy Małgorzata, córka króla Danii, żona króla Norwegii, jeszcze tam ciotka władcy naszego Eryka Pomorskiego i tym podobne koligacje, jeszcze miała jakieś ze Szwecją, ostatecznie skumulowała w swoim ręku władzę nad całą Skandynawią i w zasadzie powinniśmy mówić, tak jak podobny proces zakończył się stworzeniem nowej nazwy Hiszpania, po połączeniu Kastylii z Aragonią, tak tutaj też powinniśmy powiedzieć Królestwo Skandynawskie. Ale się tak nie przyjęło. Każde królestwo miało odrębną koronę, herb, flagę, tron, jabłko, co tam jeszcze jest, berło i oczywiście miecz koronacyjny. A ponieważ tradycje są właśnie po to, żeby utrwalały i odrębność, ale i uniwersalność. Te trzy korony świetnie się ze sobą do siebie dopasowywały, aż do czasu. I właśnie tym sposobem Islandia trafiła do pod berło Kopenhagi. No ale to nie znaczy, że pod berło Danii. Berło Danii kończyło się na Morzu Północnym, dalej zaczynało się Królestwo Norweskie i właśnie z tym Królestwem Norweskim powiązana była Islandia. Dlaczego i w jaki sposób? Za chwileczkę do tego dojdziemy. Posłuchajmy zatem bardzo podniosły, to jest nawet psalm religijny, hymn Islandii, którym powitano niepodległość 1 lipca, a potem 1 grudnia po raz drugi 1918 roku. Jeśli państwo choć trochę przeżyli w skrócie historię Islandii, która się streszcza w hymnie, no to zapewne jakiś dreszczyk emocji przeszedł nam po grzbiecie, gdyż generalnie hymny w Europie dzielą się na dwie grupy. Albo są to marsze bojowe, jak nasz, i Marsylianka, i parę innych, albo są to modlitwy do Boga za ojczyznę. No, odpowiednik naszego Boże coś Polskę. U nas to poszło odwrotnie, gdyż mieliśmy zaborców, najazd i wszystko, co z tym związane. Islandia modli się o co? O to, żeby nie przestała istnieć, o to, żeby tam ludzi nie zabrakło, gdyż do dzisiaj, od średniowiecza, ma ciągle tyle samo, 250 tysięcy mieszkańców, to tyle, co u nas Ursynów, a to jest ogromna wyspa. Więc krótko historię. Do dzisiaj się naukowcy spierają, czy słynny Pyteasz, który wypłynął z Massalii, czyli Marsylii, greckiej oczywiście, dopłynął do Islandii, czy nie, ponieważ w jego pamiętniku, który wprawdzie zaginął, ale treść tego pamiętnika została gdzieś tam przekazana do pamiętnego Thule. I nie bardzo wiadomo, co to jest to Thule, czy to jest jakiś odłamek Szkocji, czy to już są Szetlandy, a może Wyspy Owcze, a może właśnie Islandia. Mówi rzeczywiście o lodzie, o górach lodowych w tej opowieści cytowanej potem przez Greków, więc uchodzi za takiego pierwszego odkrywcę wszystkiego, co na północ, właściwie Ultima Thule, czyli najdalsza północ, najdalsza Tula, do dzisiaj oznacza i Skandynawię, i te wyspy pomiędzy Owcze i tym podobne, i Islandię, a może nawet, chociaż mało prawdopodobne, i Grenlandię. Pierwsi na wyspę dotarli Irlandcy mnisi. Jest taka opowieść o świętym Brendanie, który tamtą drogą właśnie, drogą wyspy, jak ją nazywano, przeskakując z jednej na drugą, z jakiegoś klasztoru, no chociażby na wyspie Jonie, gdzie święty Kolumban zakłada, czy słynne Lindisfarne, z którego też rozjeżdżali się mnisi poprzez kolejne Orkady, Shetlandy, Farery, czyli Wyspy Owcze, Islandię, Grenlandię, dotarł do Ameryki i tam gdzieś daleko miał misjonować. Ślad po nim zaginął, ale została opowieść. To znaczy, ślad nie zaginął, bo on wrócił. Gdyby nie wrócił, to byśmy nie mieli tej opowieści. I potem gdzieś kilkanaście lat temu na takiej skórzanej łodzi również entuzjaści irlandzcy, czy w ogóle celtyccy z przepięknym krzyżem celtyckim na żaglu, przepłynęli szlakiem świętego Brendana. I w jego właśnie żywocie jest opisana wyspa mnichów, gdzie mieszkało kilkunastu eremitów i jakieś ślady ich, no, musielibyśmy powiedzieć pustelni, żeby nie powiedzieć cel, no ale kella po grecku to jest właśnie taka maleńka pustelnia z jednym wejściem, jednym oknem, w której mieszka pustelnik, śpi pustelnik, modli się pustelnik, zamieniały się w kapliczki, do nich dobudowywano kościoły, no i tak się wiara chrześcijańska umacniała, rozszerzała i bazowała właśnie na tych świętych mężach, którzy pierwsi tę ziemię, a nie tylko ludzi, chrzcili. No, ale ślad po mnichach zaginął, gdy w 888 roku, co łatwo zapamiętać, trzy ósemki, przypłynęli pierwsi wikingowie, opuścili swoje wiki, czyli zatoki, czyli fiordy właściwie dzisiejsze i jakimś szalonym skokiem, czy ich burza zmiotła z trasy, bo jednak wikingowie po pierwsze posiadali coś na kształt kompasu, czyli jakąś igłę magnetyczną i potrafili rozpoznać, gdzie północ, a gdzie zachód, a po drugie jednak sztormy ich, były mało sterowne jednak te drakary i sztormy musiały ich tam wyrzucić i zamieszkali. Dlaczego? Islandia bowiem, choć daleko na północ, jest gorącą wyspą, bo aż na stu kilkudziesięciu wulkanach z tym z potężną Heklą na szczycie. No, wszystkie inne wulkany już się nie dadzą wymówić, bo mają strasznie długie nazwy, ale jeszcze dłuższe mają lodowce, które są na tych wulkanach. No i właśnie śnieg i ogień. To jest pełna cała Islandia. Leży zresztą dokładnie na styku dwóch potężnych płyt tektonicznych, z których połowa należy do Europy, a połowa do Ameryki. Stąd niektórzy usiłują Islandię również przeflancować do kontynentu amerykańskiego, ale oczywiście kulturowo to się nie da. Islandczycy to Skandynawowie, przynajmniej z języka. Dość ciekawie się rozwinęła historia w X wieku, w 900 latach. Dlaczego? Dlatego, że wtedy tworzą się potężne sagi rodowe z największą, Langdamak Saga, saga o zasiedleniu Islandii. Przypływają pierwsze łodzie i w zasadzie jest, ja przynajmniej kilka zdążyłem przeczytać, gdyż nie wszystkie są po polsku i w tych sagach mówi się o tym, jaki ród, jaką dolinę, do jakiego miejsca zajął. Tak dokładnie, że można to pięknie dzisiaj rozrysować. A potem z kim żył w przyjaźni, z kim w wojnie, kto gdzie kogo spotkał i wreszcie najsmutniejsza rzecz, kto gdzie kogo zabił. Bitwy Islandczyków są pełne pasji i pełne dynamiki, choć brało w nich udział 5, 10, czasami 15 osób. Zaczaiło się na jednego bohatera, no i jeśli on ich pokonał, no to już był wtedy superbohaterem Islandii, wchodził do sagi i saga wtedy nosiła jego imię. Jest taka saga o Nialu, saga o smoczym języku, o Gunnlaugu i wreszcie saga o Enlilu. To są właśnie sagi islandzkie. W sumie jest ich 33, a ostatnia jest saga o Grenlandczykach, czyli o tej części Islandczyków, którzy przepłynęli cieśninę, do dziś zwaną duńską, na pamiątkę korony duńskiej i po drugiej stronie, gdzie jeszcze było zielono i już zaczyna być z powrotem zielono, bo duża część lodowców na Grenlandii się cofnęła. No może się niedługo dowiemy, czy Grenlandia jest jedną wyspą, czy składa się, no, co najmniej z 7 wysp, ponieważ niektóre fiordy są po prostu zamrożone i nie wiemy, czy tam jest cieśnina, czy tylko zatoka. Ale skupmy się na samej Islandii. Otóż posiada ona ustrój rodowy bardzo długo i w zasadzie jest państwem niepodległym, ponieważ wszystkie owe wiki i zagrody, które się tam rozszerzyły, najczęściej na południowym brzegu, od wschodu ku zachodowi, wreszcie założono również najstarszy taki Würmting, gdzie zbierali się wszyscy przedstawiciele rodów. To był pierwszy parlament w Europie, w zasadzie w pełni demokratyczny, gdyż każda zagroda, nie każdy człowiek, a każda zagroda miała prawo głosu. Jeżeli zginął, a bywało właśnie w wyprawach jakiś wspaniały wiking, to jego żona brała jego topór, taki podwójny, siedziała na jego kamieniu i za niego również głosowała. Stąd się właśnie mówi, że tam po raz pierwszy kobietom dano prawo głosu. Chodziło o to, że całe gospodarstwo było, miało prawo głosu. A kto reprezentuje, czy żona, czy mąż? Jak nie było męża, to żona. A jak nie było ani żony, ani męża, no to następcy. W tym i córki na równych. No, nie do końca równych, ponieważ jednak mężczyzna musiał bronić tej zagrody, ale jak go zabrakło, to broniły kobiety. I one miały wtedy prawo głosu. I to było takie oczywiste, normalne, nikt tego nie musiał zapisywać, przywracać całej tej ceremonii, którą spotykamy na progu XX wieku. Islandia po prostu zachowała normalny, matriarchalno-patriarchalny układ i najważniejszą rzeczą było przeżyć, przetrwać, rozwinąć się, dowieść nowe zwierzęta z lądu, utrzymać kontakt z Norwegią i spróbować przepłynąć ku Grenlandii. Równo w 1000 roku zebrał się Ting i obradował, co zrobić z nową religią niejakiego Chrystosa Mariamsona, czyli mówiąc krótko, Chrystusa Pana. Ponieważ Norwegia właśnie przyjmuje chrzest, poległ Erik Tryggvason w potężnej bitwie w Kattegacie i jego następca przyjmuje chrzci Norwegię. A ponieważ w zasadzie Islandczycy, pierwsi Islandczycy byli Norwegami z pochodzenia i pamięci, po prostu troszeczkę dalej byli na jakimś innym terenie, to starali się dostosować do swoich pobratymców i właśnie zapytali cały Ting, czyli wszystkich zebranych, co sądzą. No, był wśród pierwszych przybyłych z ochrzczonej Norwegii również mnich Norweg, który w zrozumiałym ówczas nordyckim języku wyjaśnił im, o co tu chodzi. Kto to był Chrystus, dlaczego trzeba w niego wierzyć akurat, a nie w kogoś innego. I najciekawszą rzeczą, która jako anegdota przeszła do historii Islandii, gdyż Islandczycy wierzyli oczywiście w cały zespół bogów germańskich z Thorem, Odynem, ale i bardzo ciekawą postacią Freją, czyli to jest żeńska jakaś bogini, która w mitologii germańskiej, a znamy ją właśnie z Eddy starożytnej, zapisanej ostatecznie właśnie na Wyspie Islandzkiej, nie najlepiej się prowadziła. Była taką trochę Afrodytą germańskiego Olimpu. I jeden z potężnych przywódców rodu, Andreasson, wstał i powiedział, że on wybiera Marię i jej syna, ponieważ ta się dobrze prowadziła, a Freja się źle prowadziła i jej nie chcemy. Co ciekawe, przyjmując Chrystusa i chrześcijaństwo, traktowano bogów germańskich całkiem na serio. Nie wyrzekano się tego. No, oni po prostu byli dla nich, tak jak w Tolkienie jest cała Tolkienada, wszystkie te twory istnieją. I więc dla nich też. Ale postawili wyżej tego, kto według nich był uczciwszy w życiu. I tu odegrała rolę właśnie matka owego Chrystosa, Mariamsona. I zaczęło się chrzczenie wszystkich ośrodków. Jeżeli ojciec rodziny czy matka rodziny przyjmowała, to było oczywiste, że przyjmowało chrzest cały ród, wszyscy członkowie, dzieci, krewni, w ogóle wszyscy, co tam w tym domostwie na garnuszku jednym byli, oraz niewolnicy. Niewolnicy byli wyzwalani. I tu się jest pewna niespodzianka, dlatego że tych niewolników, jak się okazuje, jednak było bardzo dużo. Były to efekty najazdu na Irlandię. Na Irlandię, gdzie już był chrzest przyjęty w 444 roku za sprawą świętego Patryka, notabene Anglika z pochodzenia, żeby tak już było wiadomo, który porwany kiedyś przez Iroszkotów, przez Irlandczyków, pogańskich, wrócił do nich, ale z chrześcijaństwem. On im też przy pomocy koniczynki wyjaśniał Trójcę Świętą. Trzy, a jedna roślinka. I to samo stało się teraz na Islandii, bo tak o wyspach mówimy, wśród Islandczyków. Katastrofą dla... W 1247 roku Islandia formalnie podporządkowuje się Królestwu Norwegii i wysyła swoich przedstawicieli do Christiania, aby tam reprezentowali wyspę. Również dla wyspy został mianowany pierwszy biskup, który przepłynął przez Morze Północne, przez jego Morze Norweskie w zasadzie, i założył pierwsze biskupstwo w Keflaviku. I stamtąd rozchodziły się już potem parafie, które już dosyć sprawnie zaczęły działać. Był tam problem z żonatymi księżmi, ponieważ reforma świętego Grzegorza, papieża Grzegorza VII, który, jak wiemy, był świętym diabłem, jak mówiono, czyli niesamowitym temperamentem, tam nie docierała. Tam nie bardzo rozumieli, dlaczego mężczyzna nie może mieć kobiety, kiedy po prostu do pracy w polu jest to potrzebne. No, kto utrzyma takiego proboszcza? A tu po prostu zakasuje się rękawy i zasuwa w polu tą kamienistą, acz wulkaniczną, czyli bardzo żyzną w sumie ziemię. Katastrofą dla Islandii jest dżuma. Wielka dżuma, która nawiedziła Europę z Azji. Podobno próbujący zdobyć kolonie genueńskie Tatarzy wrzucali katapultami osoby zarażone i zmarłe na ową dżumę dymeniczną w 1348 roku. No, doża wenecki, a genueński, jak się dowiedział, kazał się natychmiast zabrać galerą najbliższą z Teodozji, uciec i uciekł niestety do Genui. Z Genui już był zarażony, już go znosili go w stanie agonalnym, zmarł i natychmiast się rozszerzyła dżuma. Dotarła jakimś cudem na Wyspy Brytyjskie, dotarła do Danii, spustoszyła Norwegię i jedna z grup właśnie uciekających przed dżumą zabrała w ostatniej chwili, jak to zresztą kolejna saga opisuje, człowieka zadżumionego. I dotarła dżuma do Islandii. Spustoszyła ją straszliwie. Wymarło po prostu połowę mieszkańców. Znów spadła do stanu tak zwanego pionierskiego, czyli tych kilkunastu, kilku tysięcy, którzy pierwsi zaludnili tęże wyspę. Część z nich uciekła wtedy właśnie na Grenlandię, do fiordów grenlandzkich. Tam dżuma zamarzła. Ci, co uciekli, podobno przeżyli. Niestety nie przeżyli potężnego ochłodzenia w 1476, w którym wymarły wszystkie osiedla Islandczyków na Grenlandii. Odkopano potem ślicznie zamrożone ciała rodziny, gdzie na piersiach męża leżała żona, na piersiach żony leżało dziecko najstarsze, na piersiach dziecka jeszcze mniejsze, potem jeszcze, a na końcu noworodek. I to wszystko pięknie w lodzie zamarzło, ponieważ zmienił się drastycznie klimat. Islandia w związku z tym była ciągle ubogim krewnym, kolejno Norwegii, a potem Danii. Król duński zresztą zaniepokoił się brakiem wiadomości, nie nadpływali z Islandii, nie napływali z Grenlandii i wynajął żeglarza, któremu przypisano polskie pochodzenie. Nazywał się bowiem Skolnus. Oczywiście niektórzy przypuszczają, że mógł być Skeln, czyli kolonii, inni, że Skiel, czyli Skiloni, jeszcze inni, że w ogóle mógł być całkiem kim innym, ale słynny kronikarz z XVI wieku, z początku XVI wieku, Waldmüller napisał, że był to Skolnus Polonus, czyli Jan Skolna. No i ten Jan Skolna, kimkolwiek był, jakiejkolwiek narodowości, w średniowieczu to przecież nie miało znaczenia, to było uniwersum, wypłynął z Kopenhagi w poszukiwaniu owych zaginionych Grenlandczyków. Po drodze odwiedził Londyn i w Londynie trafił mu się człowiek, którym się mógł dogadać. Do dziś nie będziemy wnikać w jakim języku, ale go zabrał. I z Islandii tenże człowiek napisał list do swojej żony. Żona przebywała w Lizbonie. Listy bardzo pięknie przechodziły ze statku na statek. Kapitanowie sobie je przekazywali. Ta korespondencja, solidarność żeglarska była ogromna. Opisuje w niej, jak przybył na Islandię, jak wygląda Islandia, że tutaj dymią gejzery, tam znowuż jakieś wulkany, a wszystko w śniegu. I ten list przetrwał. Podpisał go Cristoforo Colombo. Mówiąc krócej, Krzysztof Kolumb był na Islandii. Co było dalej, już nie wiemy. Faktem jest, że kronika owego Jana Skolnusa nie zachowała się lub jest gdzieś na Islandii do znalezienia, ale jego dziennik podróży, ale zachowały się streszczenia tych, co ten dziennik czytali. Czyli w kronice duńskiej jest właśnie zapis, że popłynął dalej, stwierdził, że w fiordach, a właściwie w zatokach Grenlandii nie ma już osadu. Być może właśnie znalazł wymarłe, może tam rzeczywiście dżuma zniszczyła ich z opóźnieniem, jak się w każdym razie zmiana klimatu spowodowała, że resztki zamarzły i przyszli na miejsce Europejczyków, Eskimosi, którzy nazywali się Inuitami albo Nunawatami. Ci Nunawaci dzisiaj tworzą podstawową ludność Grenlandii. Wtedy popłynął dalej i odkrył krainę Winlandu, czyli tam, gdzie wino rośnie. Do dziś nie wiemy, gdzie to było. Jedni twierdzą, że to Virginia, inni twierdzą, że jakaś Zatoka Hudsona, jeszcze inni, że gdzieś tam w rzekę świętego może Laurentego wpłynął Wawrzyńca. No gdzieś to wino musiał znaleźć. W każdym razie powrócił z wiadomością, że po drugiej stronie coś jest. Ważne jest tutaj to skojarzenie listu Kolumba właśnie z tą wyprawą. Też nie jest wykluczone, a może bardzo prawdopodobne, że Kolumb razem ze Skolnusem popłynęli i Kolumb wiedział już, że coś tam jest, ponieważ popłynięcie tak po prostu na zachód od oceanu, oceanem było czymś tak niewyobrażalnym na owe czasy, bo wystarczyło 14 dni, żeby nie było żadnego lądu, to się jedzenie kończyło i wszyscy by umarli nie tam od sztormów czy szkorbutu, po prostu z głodu. Bano się, to był taki horror wewnętrzny i wracano. Wiemy, że Krzysztof Kolumb, gdy dopływał do wysp Bahama, zmusił załogę, a oni mu dali tylko jeszcze jeden dzień. Powiedzieli, koniec, już cię nie słuchamy, bo nas po prostu zagłodzisz. Żeby jeszcze mu zaufała, nawet siłą, powiedział, że tam zagroził jakimiś tam sankcjami. No niemniej kompromis i tak musiał być. Dostał jeden dzień i w tym momencie nad jego statkiem przeleciały ptaki. No jak już były ptaki, to musi być ląd. No, statek popłynął za ptakami, odkrył wyspę Guanahani, czyli San Salvador. I tak odkrycie Ameryki. Ale możliwe i coraz bardziej prawdopodobne, choć niepewne, bo nie ma na to po prostu zapisu, jest to, że jeśli załapał się na wyprawę Skolnusa, to po prostu tą ziemię wcześniej, w 1476, przypomnę, oglądał i wiedział, że być musi. I w 92, gdy tam płynął, to już, mówiąc delikatnie, płynął na pewniaka. Ale oczywiście pomylił się, to nie były żadne Indie, bo no, świat był po prostu wtedy nieco mniejszy w wyobraźni ludzkiej. Chociaż byli tacy, co już pomierzyli. I rzeczywiście, kiedy rozpoczęła się dysputa w Salamance, to mówiono, że ilość lig morskich jest tak wielka, no bo oczywiście łączono Atlantyk z Pacyfikiem, że się go nie da przepłynąć. A Kolumb udowodnił, że się da. No i tak odkryto Amerykę. Ale wróćmy na Islandię, która była wyraźnie tu pomostem. I renesans jeszcze dotarł na Islandię. Odrodziła się jakoś, ale ciągle brakowało ludzi, którzy by utrzymali z Europą jakiś stały kontakt. Nieliczne osoby, ukończywszy uniwersytety, i to te najbardziej na północy, gdzieś w Trondheim, w Kopenhadze, docierali i już na stałe mieszkali w Islandii. Wręcz na palcach ich można policzyć, kiedy u nas tu kwitnie niesamowicie barok, tam dopiero on dociera. I w zasadzie nieliczne są, chociaż bardzo cenne zabytki w tymże właśnie stylu. Przemianę umysłową przyniosło oświecenie. Rzeczywiście to jest ogromne przebudzenie i pierwsi i pastorzy już kościoła protestanckiego, bo wiemy, cała Dania przyjęła z Norwegią, a tym samym i Islandia w 1536 roku, również nasze Pomorze w tym samym. I wreszcie cały okres oświecenia to jest jedno wielkie przebudzenie. Zapisano język islandzki i wtedy odkryto sagi. rzeczywiście ogromne Snorriego, jednego z właściwie kapłanów dawnych i kronikarzy, spisane w staroislandzkim języku, zarówno sagę o osiedleniu, jak i kroniki późniejszych lat. I to odrodziło ducha islandzkiego. W XIX wieku pojawia się romantyzm islandzki, niezwykle piękny. Na nim będzie bazował słynny pisarz Laxness, Landur Laxness, który napisze Dzwon Islandii, taką sagę na wzór chłopów Reymonta u nas, chociaż oczywiście w historii przesunięta. I ten dzwon był budzącym Islandczyków uderzeniem w dumę narodową i w podkreślenie ich odrębności. Islandia jeszcze była za słaba, to jeszcze 200 tysięcy tam nie było ludzi, ale to już było społeczeństwo na tyle zorganizowane, że w XIX wieku uzyskało status odrębnego ministerstwa w rządzie duńskim. To już pod koniec Dania dostaje konstytucję natychmiast na wiosnę ludów. W prezencie król zebrał swój ting, czy też rodzaj parlamentu, Landtag, i od razu ustalił, że daje konstytucję, tu ma się Dania rządzić już według prawa, bo dojrzała do tego, nie było żadnej rewolucji, nikt nikogo nie zabijał. Potem były ciężkie boje z Niemcami, gdzie Islandczycy też brali udział, bo byli w wojsku duńskim, potem przypłynęli do Islandii i zorganizowali gwardię, która chroniła wyspy przed jakimiś piratami, czy kimś bardziej groźnym. Natomiast początek XX wieku charakteryzuje się ponownym oswobodzeniem Norwegii. W 1905 roku Norwegowie stoczą taką króciutką wojnę, bo dwudniową, ze Szwecją, której wytłumaczą, że od tej pory są odrębnym państwem. I dostali syna królewskiego z Kopenhagi na władcę, przyjął imię Hakona i królestwo Norwegii od tej pory jest suwerennym państwem w Europie. No, podkreślił tą dumę narodową Roald Amundsen, który w 1911 roku w grudniu dotarł do bieguna południowego i stał się bohaterem Europy. Norwegia w pełni chwały weszła do panteonu narodów europejskich. Zanim jeszcze Polacy się dopiero musieli przypominać, że nie są Rosjanami. Tak jak dziś Katalonia, że nie jest Hiszpanią. I wreszcie przychodzi okres I wojny światowej, kiedy uboty odcinają Danię, choć neutralną, bo z daleka nie wiadomo, jaki to okręt płynie, od Islandii. Wtedy Islandia powołuje samorząd, który musi tą wyspą jakoś kierować z braku połączeń z tak zwaną macierzą. No i w trakcie wojny, której Dania jest neutralna, dochodzi do wynegocjowania takim parlamentarzystą. Był Gunnarsson, który przypłynął do Kopenhagi i z parlamentem duńskim ustalił, że Dania oddaje suwerenność, ale Islandia jako królestwo przyjmuje władcę Danii na swojego władcę. Czyli mówiąc delikatnie, dokładnie jak później Irlandia, która też króla Anglii miała za swojego króla, taki Commonwealth duński byśmy dziś nazwali. I 1 lipca parlament Ting, odrodzony Ting islandzki, proklamuje odrębne królestwo Islandii. Ale to jeszcze nie jest niepodległe państwo, to jest już państwo. Dlaczego? Bo na tej uchwale owego parlamentu potrzebny był podpis króla, żeby stał się aktem prawnym. Tak jak u nas podpisuje prezydent. Każdy dokument ma do niego prawa weta i ma do niego prawo pozytywne wyrazić. Prawo podpisu. I rzeczywiście król duński zaczekał, aż się wojna skończy. Chodziło o to, żeby przywrócić komunikację, żeby nie było takiego nacisku. Chciał podkreślić, że on to suwerennie robi, a nie z powodu tu grasujących ubotów. No i rzeczywiście, gdy wojna wygasła w listopadzie, on umaczał pióro. Pióro to jest do tej pory w parlamencie islandzkim i podpisał imieniem Christian IX bodajże, bo tam jest na przemian Fryderyk z Christianem. I te dwa dni do dzisiaj konkurowały przynajmniej jako święto niepodległości. Święto uchwały parlamentu, to bardziej tacy patrioci, a legaliści podkreślali święto decyzji króla, który natychmiast stał się królem Islandii. No, czy on przybył na Islandię? Jego syn dopiero przybył. Odbyło się coś na kształt koronacji, ale jeden punkt czynił z Islandii, no, jakby to powiedzieć, związaną z Danią. Flota duńska miała obowiązek chronić flotę rybacką Islandii i całą wyspę. Po prostu Islandczycy nie mieli wojska. To również wpłynęło na fakt, że w 1941 roku, przepraszam, w 1940 roku, w sierpniu, kiedy padła Dania pod ciosami hitlerowskich Niemiec, flota brytyjska jednego dnia zajęła Islandię. Islandczycy uważali, że są okupowani, w ogóle byli bardzo niezadowoleni. Nie wyrazili na to zgody, ale Brytyjczycy już nie pytali o zgodę. Wytłumaczyli potem Islandczykom w ich własnym języku, że przecież tak samo jak oni wylądowali, to mogli wylądować Niemcy. I rzeczywiście by tak było, jeśli by tego nie chroniła flota brytyjska. A flota brytyjska, jeśli ma chronić Islandię, musi mieć tu swoje bazy. No i powstała potężna baza w Keflaviku, którą potem z całym zresztą obowiązkiem pilnowania, już nie okupowania, a raczej bazowania na wyspie, przejęły Stany Zjednoczone, a dzięki temu Islandia wstąpiła do NATO i baza w Keflaviku ma się dobrze i blokuje cały północny Atlantyk przed jakąkolwiek, no wiemy jaką, agresją. Posłuchajmy pieśń Wikingów. Wikingów, którzy odkryli wysoki brzeg, higher ground. Pieśń jest po angielsku, ale możemy sobie wyobrazić język islandzki, najbardziej pierwotny z języków skandynawskich, najbardziej stary, bazowy taki, w którym okrzyk, że widzimy ląd, dotyczy właśnie lądu Islandii. Przypomnę, Island po islandzku, w każdym języku nordyckim oznacza po prostu wyspę, ale jest to wyspa lodu. Stąd po angielsku jest Iceland, czyli ma więcej wspólnego z naszymi lodami niż z samą wyspą. Jest to pieśń z ostatniego konkursu Eurowizji pod barwą, żeby było ciekawiej, duńską. Dziękuję za uwagę.
Wolna antena. Radia Wnet.